Kresowe krajobrazy. Audycja pod redakcją Ireny Markowicz.
Święta to takie wyjątkowe przeżycie nie tylko na Kresach, ale myślę, że tam inaczej do tego okresu podchodzono. Mężczyźni mieli swoje zajęcia, kobiety swoje. Jak to opisywał pański dziadek?
Zdaje mi się, że w pamiętniku jakby nie ma takiego szczegółowego opisu samej Wigilii. Zdaje się, że wspomina o Wielkiej Nocy i o śniadaniu. Natomiast spędzałem z dziadkami święta również, bo taka była tradycja. Pamiętam, tradycja pod każdym względem jest kontynuowana, to znaczy i kulinarnym, no i w wymiarze duchowym również też jest kontynuowana. To znaczy obchodzimy te święta tak samo, jak obchodziliśmy, kiedy żyli dziadkowie jeszcze. Zawsze na Wigilię chodziło się do nich, oni mieszkali w Rzeszowie na ulicy Baldachówka. Tam dziadzio miał mieszkanie służbowe. Natomiast, no tak jak powiadam, no nie przypominam sobie jakichś takich szczegółowych opisów, jak wyglądały święta we dworze, no ale sądzę, że to zostało przeniesione. No.
Znaczy przede wszystkim w potrawach.
To na pewno, bo no mógłbym wymienić te potrawy, bo chyba je na pamięć znam. Zaczyna się od kompotu ze śliwkami.
Suszonymi.
Później pierwszy taki posiłek to jest barszcz czerwony z łóżkami. Łóżka mają farsz suszonych grzybów. Później jest karp smażony, panierowany w bułce i w jajku z chrzanem. Później jest karp w galarecie, ewentualnie karp w galarecie, ale w takiej przetworzonej formie, to znaczy już bez ości. To trochę przypomina, no tak jakby klopsiki z karpia. Później kolejna potrawa to są pierogi ruskie. Później to są pierogi z kapustą i z grzybami. Później są gołąbki z kaszą gryczaną i chyba też z grzybami. I na koniec podawana jest kutia i makowiec, i sernik. No i to wszystko cały czas jest oczywiście podawane, ten kompot ze śliwek, bo on jakoby na konsumpcję żołądka dobrze działa. No.
Ale wszystko trzeba zaliczyć.
Wszystko musi być.
Wszystkie potrawy,
tak, każda musi być spróbowana. No tak. Oczywiście pomijam ten piękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Czy jest najpierw dzielenie się opłatkiem, no modlitwa i właśnie od tego się zaczyna, a później jest już Wigilia. No.
I nie wiem, czy dziczyzna była
na tych stołach. Wigilia jest oczywiście postna, więc tak, dziczyzna nie wchodzi w grę, natomiast na drugi dzień tradycją jest obiad świąteczny, powinien się składać z zająca po polsku, czyli to jest w taki specyficzny sposób bejcowany zając. On mianowicie
wisiał
jest
na balkonie, to pamiętam z dzieciństwa.
A to oczywiście on powinien tak
kruszeć,
natomiast później jest lokowany w takim dużym pojemniku i bejca jest, ona ma pewien charakterystyczny składnik, mianowicie ocet owocowy albo zwykły. Ten smak octu jakby ma złagodzić z jednej strony, a z drugiej podkreślić smak tego mięsa, które jest rzeczywiście bardzo specyficzne. A zając po polsku jest podawany w ten sposób, że bo on musi spędzić kilka dni w tej bejcy, jest pieczony, następnie duszony w śmietanie i do tego jest podawany specjalnie gotowany makaron i buraczki czerwone zasmażane. I to jest zając po polsku. No taki smoliński zając, bym powiedział. Tak go sobie przypominam. Natomiast w braku zająca w ostatnich czasach, bo zając stał się zwierzęciem rzadkim, no to podajemy inne gatunki. Albo jest to z łani pieczeń, albo z dzika, no ewentualnie gęś jakby pieczona.
Ewentualnie można królika kupić. To jest poza
sferą moich... Nie, to jest nieporównywalne. To między zającem a królikiem jest taka różnica, jak między, nie wiem, Ferrari a maluchem. Niby to samo, ale...
Czy dziadek wyobrażał sobie, że nadejdą takie czasy, kiedy choinki będą sztuczne? Co on by na to powiedział?
Zdaje mi się, że dziadek zmarł w 88, że już wtedy istniało pojęcie choinki sztucznej, no ale dziadek był człowiekiem z krwi i kości, więc trudno mi sobie wyobrazić akceptację dla sztucznej choinki. Choinka była magicznym miejscem pod każdym względem, bo choinka nas gromadziła, tam były zawsze te takie dziecięce radości niesamowite, bo u nas jest taki zwyczaj, że przed Wigilią zawsze Deus ex machina zjawia się aniołek i zostawia prezenty dla dzieci. Pod choinką dzielimy się opłatkiem, no i w końcu obok tej choinki stoi stół wigilijny. Dlatego choinka jest absolutnie bezwarunkowo prawdziwa, pachnąca i nawet za tą pachnącą choinką trzeba czasami trochę pochodzić w dzisiejszych czasach, bo jest mnóstwo do drzewek żywych, ale takich, które nie mają zapachu. Nie wiem, czy to wynika ze sposobu hodowli, czy po prostu właściwość gatunkowa tych drzew, ale choinka musi być prawdziwa, prezenty muszą być prawdziwe, no i miłość pod tą choinką musi być prawdziwa.
Pięknie pan zakończył. Dziadek by się nie powstydził.
Kresowe krajobrazy.
Takie spotkanie chyba tłumi te doświadczenia rodzinne związane z okresem tuż powojennym, kiedy trzeba było to wszystko opuścić, kiedy tu się wszystko zmieniało. O tym w rodzinie na pewno się pamięta, ale czy mówi się? W jakich okolicznościach?
Znaczy ja miałem szczęście odzyskać Smolin, bo myśmy się wiele lat procesowali ze Skarbem Państwa i myśmy ten Smolin odzyskali w końcu, nasz ukochany. No wciąż jeszcze nie jest rozstrzygnięta kwestia samego parku, który pozostaje w rękach Lasów Państwowych, ale liczę, że w ciągu najbliższych lat ten temat będzie rozwiązany, bo to jest dla mnie kwestia no, najistotniejsza na dzień dzisiejszy. Natomiast co do utraty Smolina, tak jak powiedziałem, ja miałem szczęście odzyskać Smolin. Natomiast utrata Smolina była traumą. Wszyscy Polacy przeżyli taki swój Smolin. Nie jest to nic szczególnego w sensie ogólnym. Natomiast to było bardzo żywe wspomnienie, tragiczne. Pamiętam dziadzia, kiedy o tym mówił, kiedy pisał nawet o tym wiersze. Natomiast nie było w nas żalu, była zawsze chęć życia tutaj i budowania dalej. No i z taką myślą wróciliśmy, także myślę, że przesłanie tej utraty było pozytywne. Tak nas dziadzia ustawił, że w efekcie wróciliśmy i to jest istota rzeczy, tak sądzę.
Tutaj widzę taki baner z napisem Zarząd Dóbr Smolin. Oczywiście jest to jakaś nazwa historyczna, ale coś tam sugeruje, że jakaś działalność jest prowadzona, że wróciliście rzeczywiście tam, nie na papierze, ale konkretnie.
No tak, no to jest nie tylko wymiar sentymentalny, bo jest, ale jest też wymiar stricte gospodarczy. Nam się udało wrócić do Smolina, no tam, gdzie ten Smolin jeszcze istnieje, bo część gruntów została zalesiona lub doszło do dzikiego zalesienia. Natomiast to, co jest, to jest w tej chwili gospodarstwo rolne funkcjonujące. Oprócz tego powiększyliśmy to gospodarstwo o gospodarstwo rybackie w Rudzie Różanieckiej. To znaczy mój brat stryjeczny, który wiele lat tam pracował, a wcześniej jego ojciec był tam jeszcze za czasów Polski Ludowej, był tam dyrektorem. Część taką gospodarczą właśnie tam tworzymy. I to mi się wydaje istotne, no bo oczywiście oprócz sentymentu, no to ten sentyment trzeba sfinansować w jakiś sposób. I nie ukrywam, że to jest źródło dochodów, z którego czerpiemy po to między innymi, żeby pokazywać tą dobrą polską tradycję gospodarowania. I to w kilku wymiarach. Zarówno mówię o hodowli, łowiectwie, o rolnictwie, o uprawach. To wszystko były wielkie dokonania, które zostały zaprzepaszczone po wybuchu wojny, a my teraz do tego wracamy i chcemy utrzymać ten dobry, wręcz wysoki standard i odwoływać się do pozycji, którą mieli nasi poprzednicy.
Kiedy pierwszy raz rozmawiałam z panem przez telefon i mówił pan o tym, co zostało ze Smolina, z tego dworu, bo nie wsi, która jest po drugiej stronie granicy, to jednak czułam, że to nadal dla pana jest duże przeżycie, kiedy pan mówi o tym, jak niewiele zostało. Oczywiście te piękne aleje różnorodne, ale z dworu niewiele zostało.
To prawda, no. Sam dwór leży właściwie na pasie granicznym. To, co z niego zostały, to cegły. Dwór był modrzewiowy, więc spłonął w całości. No i te cegły jakby wskazują miejsce dworu, a tam z kolei wyrastają drzewa, które mają już teraz 70 lat praktycznie. Dlaczego mi się o tym trudno mówi? No dlatego, że ten dwór został, tak to się brzydko albo i ładnie nazywało, w ramach reformy rolnej przyjęty przez Skarb Państwa na cele reformy rolnej. No i to jest przykład tego, jak cele reformy rolnej, czy właściwie nie osiągnięto. Mianowicie doszło do całkowitej dewastacji parku, do zniszczenia zabytkowego drzewostanu, do dewastacji Alei Lipowej, dewastacji Alei Kasztanowej, dewastacji Alei Dębowej. W tej chwili sam park, miejsce, gdzie był dwór, to jest gąszcz, to są krzaki. Jak pisał dziadzio, to jest miejsce, w którym przymykają się nocni kłusownicy. Więc rzecz w tym, żeby zrewitalizować to miejsce. Ale żeby je zrewitalizować, no to trzeba faktyczne i prawne władztwo nad tym gruntem odzyskać. A niestety sam park, jak powiedziałem, te 3 hektary, które przelegają do granicy, wciąż pozostają w rękach Skarbu Państwa, który nie jest w stanie dokonać tej rzeczy, ale zwrócić też nie chce. Czyli zrewitalizować nie są w stanie, ale są w stanie zablokować tą rewitalizację. Nie mówię tego z przekąsem. Mówię to z żalem i mam nadzieję, że ten stan rzeczy się zmieni.
Najmniej tutaj mówimy o głównym sprawcy tego spotkania, jeżeli można tak powiedzieć, o autorze tych wspomnień. Proszę powiedzieć o dziadku. Co pan pamięta?
No ja doskonale pamiętam dziadka. Dziadek zmarł w 88 roku. Ja miałem wtedy 18 lat. On biedaczysko pod koniec był ciężko chory, więc ja pełniłem taką nieformalną funkcję jego sekretarza, ponieważ dziadek prowadził ożywioną korespondencję z całym światem właściwie, więc on mi dyktował te listy, ja mu czytałem korespondencję przychodzącą do niego. No i to miało olbrzymi na mnie wpływ, ten fakt. A drugi, myśmy z dziadkiem mnóstwo czasu spędzali razem, bo uwielbialiśmy obydwaj gry planszowe różne. A trzecia rzecz to jest to, że dziadek był zapalonym wędkarzem, nie licząc oczywiście tego, że był zapalonym myśliwym. I myśmy dużo czasu nad wodą z dziadkiem spędzali. Dziadzio bardzo lubił łowić ryby, chociaż nie umiał. I to połączenie pasji z nieumiejętnością dawało cudowne rezultaty. Mianowicie myśmy tam spędzali czas na dyskusjach, czytaniu książek i rozmowach, a jak się przy okazji złowiła ryba, no to było dobrze. No bo trzeba było się nią zająć. Dużo ryby wypuściliśmy, tak naprawdę. No. Jeżeli chodzi o aparycję, to był dość niezwykłym człowiekiem, jak na tamte czasy siermiężne komuny, bo dziadzio się nosił z klasą. Chodził ubrany zawsze w garnitur, w krawacie, ze swoją odznaką dublańską. Nienaganny był zawsze, wysławiał się niesamowicie, znał kilka języków, to był dżentelmen, prawdziwy dżentelmen. Nie znam takiego, szczerze powiedziawszy, na dzień dzisiejszy nie znam takiego.
A co pan przejął po dziadku? Co pan uważa za swój honor, aby przenieść do następnych pokoleń, czy jeżeli można tak powiedzieć?
No, pierwsza rzecz to były te moje częste kontakty. One wpłynęły bez wątpienia na moje zamiłowanie do nauk humanistycznych, bo dziadek już ciężko chory, on mnie uczył łaciny, pisaliśmy wspólnie wypracowania, także to jest pierwsza rzecz, którą po nim podziedziczyłem, to zamiłowanie do słowa pisanego. To miało olbrzymi wpływ na mnie i na moją rodzinę pewnie. Natomiast przede wszystkim to on nas zaszczepił ideą Smolina. To znaczy ten Smolin był nie tylko dworkiem, ale był również pewnym miejscem w sercu. Nie, przekazał nam coś, z czego nie mogliśmy się wyrzec. I stąd te nasze powroty, stąd ten nasz sentyment, ale też trzeźwa ocena sytuacji i próba odbudowy gospodarczego znaczenia Smolina. I to jest też pewnie dziedzictwo dziadka, bo to był, co by nie powiedzieć, jednak też doskonały, no w dzisiejszych słowach, biznesmen. Że on prowadził prężne gospodarstwo rolne, był równocześnie pracownikiem Lwowskiej Izby Gospodarczej. W ogóle był entuzjastą gospodarstwa wielkotowarowego. I to wszystko przekazał nam. Przecież jego syn był dyrektorem dużych gospodarstw rybackich. Ojciec z kolei kończył politechnikę, więc to wszystko, to był wpływ dziadka. To, co do tego nie mam cienia wątpliwości.
Miał uporządkowany świat i starał się to przekazać rodzinie. Tam pojawia się wątek taki lwowski w życiorysie dziadka. Mógłby pan rozwinąć ten wątek?
Znaczy ten pierwszy mi się najbardziej podoba. Dziadek był rzeczywiście niesłychanie skrupulatny. Jak teraz z perspektywy czasu na to patrzę, to się tego od niego nauczyłem. Absolutny porządek na biurku, w szufladach i w głowie. To daje doskonałe owoce. O Lwowie mogę powiedzieć tyle, że byłem tam kilka razy jako dorosły mężczyzna i to było w sumie smutne doświadczenie, bo ja to oczywiście konfrontowałem z tymi opowieściami dziadka i z tym, co on napisał na temat Lwowa. To jest wszystko, co mogę o współczesnym Lwowie powiedzieć. Natomiast Lwów dziadka musiał być magicznym miejscem, bo pamiętam korespondencję, którą dziadek prowadził z lwowiakami i ten niesłychany sentyment, miłość do miasta. To jest coś dla mnie niepojętego, że można kochać miasto jak człowieka. I ta miłość, zdaje mi się, bije z kart tej książki. Ona choćby od dzieciństwa, te studia niesamowite w Dublanach, ta Akademia Dublańska jawi mi się kompletnie magicznie, jak Akademia pana Kleksa. To zupełnie jakaś kuźnia charakterów, niezwykłych umiejętności, bo tam wykładał profesor Żółciński, to był uczeń przecież Mendelejewa. Jest to niesłychane osobowości, silne, ale wspaniałe. I dziadek to otrzymał, a później on dzielił czas między Lwów, mówię o tym okresie, kiedy ukończył studia i był ze Lwowem dalej związany pracą zawodową i z Lwowską Izbą Rolniczą. Ten Lwów był bardzo mocno w nim obecny, nawet w tym, jak się wysławiał. Ja się dopiero po jakimś czasie zorientowałem, że wiele słów, których używał dziadzio, były słowami gwarowymi. Nigdy nie powiedział na przykład kurtka czy kamizelka, tylko mówił kacabajka. Nie używał słowa szczypiorek, tylko trębulka. I wiele takich rzeczy, o których nie wiedziałem, że pochodzą ze Lwowa, są przejawami jego lwowskości, tak bym powiedział. No ale później oczywiście on to bardzo przeżywał, pisał wiersze o tym swoim ukochanym Lwowie, ale takim najmocniejszym akcentem, jaki pamiętam, to był pogrzeb dziadka i to, że dziadek miał przygotowany w jego gabinecie, w jego kasie była po prostu, to był taki woreczek, on tam trzymał ziemię lwowską i kazał to ziemię lwowską na swoją trumnę wysypać. No i myśmy to oczywiście uczynili. I to był Lwów dziadka.
Kresowe krajobrazy.
Smolin zawsze w naszym życiu był obecny, bo ojciec ciągle opowiadał o polowaniach, o tym, co tam się działo, o sianokosach, jak żyli ludzie, jak się układały nawet stosunki pomiędzy ludnością miejscową a dworem. Wydawać by się mogło, że to były jakieś szczególnie w świetle tego, co nas w historii uczono, nienawistne stosunki. Nie, to nieprawda. To było coś wspaniałego. Mnóstwo przyśpiewek takich ludowych po ukraińsku, stąd znam, bo ojciec bardzo dobrze umiał po ukraińsku. Może dzięki temu się uratowaliśmy w czasie wojny, bo były sytuacje niesamowite. Na przykład ojciec wyjechał po sól do Jaworowa, matka została z nami w dworze, przyszli Ukraińcy, matce kazali się położyć na dywanie, dywan zwinęli, no i rabowali oczywiście i tak dalej, ale nie zabili nas, nie zabili nas. Oni do końca nie wiedzieli, czy my jesteśmy Ukraińcy, czy my jesteśmy Polacy. Ja po dziś dzień spotykam się z tym, że ludzie mówią, a to pewno, kurde, żeście Ukraińcy. Otóż nie. To nie, żebym ja się usprawiedliwiał, tylko żyjąc wśród tych ludzi, świetnie się ten język opanowywało. Mój ojciec, mój dziadek z tymi ludźmi inaczej nie rozmawiali, bo przecież ci ludzie z nami pracowali i tak dalej. I wielki mir mieli wśród tej ludności, także nigdy nam krzywdy nie zrobili, aczkolwiek bywało bardzo tragicznie. Tu w Koryncu mieszkał pan Burek, jego potomkowie jeszcze są. Pan Burek to był przefajny facet, dobry. Na przykład on przyjechał do nas, do Smolina, jak się dowiedział, że mają przyjść w nocy i nas wykończyć jako Polaków. Przyjechał furmanką, schował nas pod słomę, znaczy mnie i siostrę, bo brat jeszcze nie istniał na świecie, nie było go, i matkę moją, bo ojca nie było. I wywiózł nas do Choryńca. I tu w zamku w Choryńcu była samoobrona polska, nie wiem, czy pani wie. Tu się wszyscy Polacy zgromadzili i na noc się drzwi zabijały dechami. Broni nam Niemcy nie pozwolili mieć, tylko musieliśmy się bronić tym, co mogliśmy zdobyć. Tu były siekiery na długich stydiskach. Ja się nie broniłem, bo co ja miałem? Tam parę lat. Ale znam z opowieści rodziców, jak to było. I dzięki temu, żeśmy być może uszli wtedy ze Smolina, że żyjemy. Tak to wyglądało. A Choryniec, jak mówię, tu było takie miejsce, w którym się zgromadzili Polacy. To wiem z opowieści, że w nocy Ukraińcy podchodzili pod zamek, palili słomę, palili jakieś łuczywa, rzucali tym ogniem, chcieli podpalić, ale bali się bezpośredniej konfrontacji z nami. A Niemcy na to sobie spokojnie patrzyli. Broni nam nie dali, Polakom. Nam, ja mu jakby nie dali, mnie nie mogli dać, bo byłem dzieckiem. Ale Polacy nie mieli dostępu do broni.
Kresowe krajobrazy.
Ojciec nie myślał o tym, żeby to, ta książka była dostępna dla innych. To jest trochę takie, my tą książkę drukując i wydając, trochę się tak, jak gdybyśmy obnażyli. To jest pewnego rodzaju taki ekshibicjonizm rodzinny, bo jednak, wie pani, tam dużo tajemnic rodzinnych, takich historii się, to musi widzieć światło dzienne. Ojciec pisał to dla nas i napisał trzy części. Część pierwszą dla mnie, bo ja jako pierworodny to mnie się Smolin należał. Część druga to była wojna, to dla mojej siostry, tam Lwów, wojna, te wszystkie pierypałki w czasie wojny. I część trzecia już w Polsce Ludowej, który tam pisze, o PGR-ach zresztą, które były treścią jego życia, bo on wierzył jako fachowiec w gospodarkę wielkotowarową. Przecież czymżeż innym były magnackie włości, jak nie gospodarkami wielkotowarowymi. A czymż były PGR-y? Tak samo, tylko że za komuny to się nie dało tak prowadzić, jak należało. Dlatego to taka plajta spotkała PGR-y. I ojciec pisał tą część trzecią dla brata, który zresztą już nie żyje też, najmłodszego. Jeszcze w międzyczasie był jeden brat, ale zmarł w 1945 roku. I zresztą na początku dedykuje, pisze, że pisze to dla mnie to, a to dla Basienki, a to dla Wojtusia. I nigdy nie myślał, że to będzie wydane. I to tak w domu, ja miałem wszystkie trzy części, w sensie tym, że swoją część oryginał, tamte na ksero odbiłem i w zasadzie tak nie miałem pomysłu na to. I mój syn, któremu chwała, dwa lata się nad tym męczył, to składał, to zbierał, to... Wie pani, ojciec pisał w staropolskim języku niektóre rzeczy. To nie było i, tylko jak było na przykład Francja, to Francja, nie? Takie końcówki, to wszystko poprawiał. Może niepotrzebnie, bo to troszeczkę inaczej brzmi teraz. Ale w związku z tym, dzięki niemu i dzięki wnuczce, która potrafiła dotrwać z ojcem, bo mój syn jest bardzo nerwowy, ja zresztą też. Nieraz jej się dostało, burę miała, ale zebrali to wszystko, potrafili z tego stworzyć książkę i tą książkę wydać. I to naprawdę chciałem podziękować synowi, bo dwa lata ciężkiej pracy i to, co dzisiaj jest, to jest ukoronowanie tej jego pracy. I ojciec myślał tylko, mój ojciec, a jego dziadek myślał tylko o nas. Nie o tym, żeby tę książkę wydać dla potomnych, nie. Tylko żeby wnuki, prawnuki, progenitura, żeby wiedziała, skąd się wzięła. Jak to się stało, że jesteśmy, że funkcjonujemy tutaj? I nic więcej nie mogę dodać w tym wypadku. Oczywiście, jakby żył w tej chwili, to by chyba była pełnia szczęścia. Tak jak ja jestem szczęśliwy i muszę powiedzieć, i dumny z syna, który rzeczywiście, ja nie wierzyłem na początku w to, że on to wszystko zrobi. On uruchomił wydrukowanie tej książki, znalazł sposoby, bo to ze wszystkim są problemy. A ojciec, wie pan, całe życie mnie karmił różnymi opowieściami, wspomnieniami. Także ja mogę te pamiętniki konfrontować z tym, co on mówił i opowiadał mi. Opowiadał niektóre rzeczy bardzo ciekawe. Był tam człowiek, on, nie wiem, czy ojciec tam, bo ja myślę, że rzeczywistość myli z pamiętnikiem. Ojciec tam wspomina o Dudku. Tak się nazywał Dudek, to był taki człowiek do wszystkiego. Złota rączka w dworze. Prosty chłop. Nie miał jednej rzeczy, którą by kupił gdzieś. Sukmanę sam sobie płótno załatwiał. Kapelusy ze słomy plótł. Łapcie sobie robił sam. I jak goś zapytał, Dudku, a kim wy jesteście? To on mówił, ja tutejszy. On nie mówił, że jestem Ukrainiec. To są fanaberie. To byli Rusini. I oni się czuli tutejszymi. To jest tak samo jak... Nie ma tutaj chyba dzisiaj tego fotografika takiego z Przemyśla. No w każdym razie tenże pan z kolei wygrzebał koło Dubiecka, takiego miejscowego. I on też inaczej nie mówił, tylko ja jestem tutejszy. Tamten to był Pirożek, Jasiu Pirożek. Podobno syn, nieślubne dziecko Potockiego. Ja już tak skaczę z tematu na temat. I tenże Pirożek jest na zdjęciu i właśnie tam też napisał, jest zdjęcie tego Pirożka z kosą na plecach, taki typowy. Ja jestem tutejszy. I oni tak mówili. Ja jestem tutejszy. A Niemcy, Moskale, zrobili to, co zrobili. Po prostu nas skłócili. Żyło się tak. Zarówno święta te grekokatolickie się obchodziło, przychodzili do dworu, jak i katolickie myśmy jako Polacy obchodzili. Nikt nikogo nie mordował. Ale to ziarno nienawiści zostało zasiane przez tych paparuchów ze wschodu. No i Niemcy też przyłożyli rękę, oczywiście. Przecież Niemcy, kim byli upowcy, dowódcy upowców? To byli oficerowie wojska austriackiego z I wojny światowej. Oni tam okrzepli i potem, prawda, te wolnościowe ruchy zaczęły się ukraińskie, które w gruncie rzeczy to nie były ruchy narodowościowe, tylko to były ruchy o podłożu socjalnym. Sąsiad Polak miał ładniejszą żonę, miał krowę dwie, miał konia, a ja miałem płot kołkiem podparty, trzeba mu zabrać. I tylko wystarczyło teraz podpuścić odpowiednio i do gardy sobie skoczyli.
Kresowe krajobrazy.
A jak duża to była rodzina?
No, wie pani, rodzina na początku, ona była bardzo duża, tylko nieszczęście takie spadło na prababkę. Józefę Krynicką, znaczy Józefę Andruszewską, z domu Krynicką. Było trzech synów. Zygmunt Andruszewski, to nie mój ojciec, tylko mój dziadek, czyli senior. Jan Andruszewski, ten pisarz i lekarz. I Mieczysław Andruszewski, też lekarz. Jan i Mieczysław byli niestety kawalerami. Mi się nie śpieszyło. Jan Andruszewski, co prawda, z Zapolską tam były jakieś romanse, nawet w książkach to się tam znalazło. Wspólnie pisali książkę Samuel Zborowski. To nie wyszło, się wielka kłótnia potem była. W następnej książce Zapolska to już nawet z Andruszewskiego zrobiła ekonoma. Niechlubne takie zajęcie, prawda? Ten, który pędził chłopów tam. Ale to w odwecie. Zemsta kobiety jest zawsze okrutna. Ale czyli Jan był kawalerem, nic nie było potomstwa. Mieczysław był kawalerem, nie było potomstwa. Został Zygmunt, który miał syna i córkę. Syna mojego ojca i córkę ciotkę z Zakopanego, która nie żyje już też. Zofię Elektorowicz. No i w zasadzie to my w tej chwili dopiero się tak rozrastamy. Kiedyś to była potężna rodzina. A dopiero teraz jest Hubert Andruszewski, prawda, w Lubaczowie. Pracuje na to, żeby ród nie wyginął. Cezary też ma trójkę dzieci, a jeszcze jest Witkowski, to jest cioteczny brat. Maciej Witkowski też ma dwójkę dzieci, także ta rodzina w tej chwili się rozrosła i mam nadzieję będzie się rozrastać. Natomiast wstecz to oczywiście to można sięgać do przodków wcześniejszych, bo to takim naszym takim uznanym protoplastą jest Ignacy Andruszewski, który miał trzech synów, Ksawerego, Wincentego i Kazimierza. I Kazimierz to mój pradziadek. Ksawery poszła znowu gałąź tam. Wincenty tam, Kaweccy. Ja już nie pamiętam, to ojciec gdzieś tam tworzył te wszystkie genealogie, ale to trzeba by popatrzeć tam.
Kresowe krajobrazy.
Można powiedzieć, że to jest taki wstęp do tej naszej rozmowy, która jest ciągiem dalszym spotkania w Kresowej Osadzie. Uczestniczyłam w pierwszej części, w pierwszym dniu w spotkaniu, ale później jeszcze był drugi dzień. Prezentacja pamiętników dziadka, które zostały opublikowane, no i wędrówka po tych miejscach, które tam są. Zmieniły swój charakter, zmieniły swój wygląd. Jak pan, jak rodzina przeżyła ten powrót właśnie, taki trochę do przeszłości?
Promocja to nie był powrót, no myśmy wrócili już jakiś czas temu, udało nam się odzyskać tą pozostałą po polskiej stronie część majątku, wyłączając na razie park, o który się toczy proces ze Skarbem Państwa. Natomiast promocja rzeczywiście była bardzo silnym przeżyciem, szczególnie dla taty, bo no, on jakby z pierwszej ręki, no ja też z pierwszej ręki znam tę historię, ale tato się urodził w Smolinie. Co prawda tego nie pamiętam, ale odwiedzał Smolin z dziadkiem jeszcze.
Ale tam jest dokładnie opisane, jak się rodził, jak jego ojciec przyjmował poród, bo nikogo innego nie było.
Tak, był akuszerem we dworze i zajął się, no przyjął ojca mojego na świat i nawet mu się to udało. To były czasy wojenne, więc nie miał wyjścia, tylko skoro był sprawcą, no to musiał i konsekwencje tego ponosić w tych trudnych warunkach. No niemalże frontowych, bo tam się przecież ten front gdzieś niedaleko przewalał. A ten powrót, o którym pani wspominała, no to dla mnie to takie pierwsze świadome jakby zbliżenie do tej materii, to wizyta z dziadkiem. Ja miałem pewnie wtedy z 15 lat, on mnie tam zabrał. I właściwie niewiele z tego zapamiętałem poza tym, chociaż miałem 15 lat, poza tym, że ponieważ widać to opowiadanie musiało na mnie zrobić wrażenie, zabrałem kawałek cegły z tych ruin tam i przywiozłem tacie i ta cegła po dziś dzień, znaczy taki kawałek cegły, on leży u ojca w gabinecie. No a promocja to było właściwie bardziej spotkanie pomyślane jako bo zaproszenie dla naszych przyjaciół i rodziny, żeby te miejsca znowu odwiedzić, bo my cały czas tam jesteśmy obecni i ciałem i duchem, bo przecież tam jest ładny kawał pola i tam trzeba uprawiać rośliny i zarabiać na nich po prostu pieniądze, no proza życia. Na tym to polega. A goście i przyjaciele, no to było przeżycie dla taty, dla mnie też wielkie i wyzwanie właściwie, bo ta impreza była logistycznie dość spora i były zaangażowane dwie gminy, gmina Choryniec, gmina Lubaczów i przyjaciele nasi z firmy Baczewski i z firmy, która produkuje dziczyznę, zresztą doskonało, polędwica z jelenia szczególnie polecam. I to było pomyślane głównie jakby dla nich, bo rodzina już okrzepła. Oswoiliśmy się z tą myślą, że się udało, a tak czasami myślą, wracam do czasów, kiedy żył dziadek i on by się pewnie, on to by się szczególnie cieszył. Dla niego to było no, bardzo przykre, tam no, ten majątek przecięty na pół przez granicę i na jego oczach właściwie, bo dwór spłonął w 1944, podpalony przez łupa, więc on to jakby śledził i widział i ten upadek i te zgliszcza i ten las, który tam powoli zarastał, park. Także no, dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że ta promocja to będzie z jednej strony przypomnienie dla nas i dla przyjaciół, czym był Smolin, a z drugiej strony da nam impuls do jego odbudowy, bo w tej chwili zupełnie poważnie myślimy nad tym, żeby ten dwór odbudować, tylko już no nie w celach mieszkaniowych, tylko czy do zarządu majątkiem, tylko żeby stworzyć tam muzeum, bo dużo pamiątek udało się uratować, w szczególności udało się uratować obrazy, to właściwie moja prababcia uratowała i one teraz po restauracji no, przedstawiają dużą wartość historyczną, tak to bym nazwał. I no, jedyne miejsce, jakie widzę dla tych obrazów, to jest Smolin, odbudowany Smolin.
Archiwum jest przygotowane, systematyczna praca, przygotowanie do tego, co jest w internecie, wizualizacja dworu. Można się tam poruszać, można drzwi otwierać. To jest taki wstęp do rzeczywistego tak, powrotu.
To jest i sentymentalna, i zabawna historia, bo z jednej strony to jest wielka zasługa wójta gminy Lubaczów, bo on mi zaproponował, że chciałby zwizualizować ten obiekt leżący na terenie gminy Lubaczów. Jakby obopólna korzyść tutaj była, no taka, że gmina Lubaczów jakby pokazała historyczne pamiątki tego regionu, a no myśmy mieli okazję odtworzyć jakby na podstawie zeznań, w cudzysłowie świadków i na podstawie zachowanych materiałów sam dwór. A dwór sentymentalnie oczywiście to dla mnie to duże wrażenie zrobiło, jak po raz pierwszy zobaczyłem, jak mógłbym wejść tam do tych odtworzonych elektronicznie wnętrz, ale z drugiej strony uderzyła mnie ta pustka, która tam panuje i te dudniące kroki, jak się idzie po tych modrzewiowych parkietach i właśnie to też dało mi do myślenia. No nie chciałbym, żeby tak to, żeby w ludzkiej pamięci ten dwór taki straszny był, taki pusty. A ta humorystyczna część, no to nasi chłopcy, to znaczy syn mojego brata ciotecznego, Michał Witkowski, który ma 15 lat, po obejrzeniu i po zwiedzeniu tego dworu stwierdził, że w ogóle to jest świetna rzecz, tylko jemu strasznie brakuje, żeby tam gdzieś można było w okolice pójść zapolować i że zaproponował, żeby dodać tam taki jakby aneks do tej wizualizacji, zwiedzanie lasu, zbieranie grzybów i polowanie. To oddaje jakby myślenie no, młodzieży. No. Dla nich to było istotne, żeby można było przygodę jakoś przeżyć, a nie tylko zobaczyć te obrazy. I to jest jakby kolejny pomysł w związku z tym się zrodził. No.
Na pewno dobry i nawiązujący do tego, co prezentował pan Kuba Kozłowski z Warszawy, rzecz o polowaniu, bo przy dworach i w ogóle wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza męska część, była zaangażowana. To był styl bycia, życia. Ja chciałabym zapytać jeszcze o tą prezentację w Teatrze Ponińskich.
Wybraliśmy kilka chronologicznie powiązanych ze sobą fragmentów.
Zaczęło się, tak jak w panu Tadeuszu, od przyjazdu ze Lwowa, z dworca.
Tak, to bardzo romantyczne. No dziadek opisuje, jak z siostrą ze szkół wracali do Smolina i cała ta podróż jest opisana od dworca kolejowego we Lwowie.
Poszczególne stacje.
Poszczególne stacje, no i wjazd do Choryńca. W Choryńcu witał ich Jędrów Wykowicz. No i jechali bryczką do dworu. No, rzeczywiście, używając dzisiejszych kategorii, można by powiedzieć, że to jest no, staropolszczyzną napisane. I robi duże wrażenie, nawet myślę na współczesnych. Natomiast udało nam się na podstawie tego opisu, to też świadczy o tym, jak on jest, mimo tego, no, czasami piękno języka odbywa się kosztem precyzji, a tu się tak nie stało. Otóż Dziadek tak dokładnie to opisał, używając tych wszystkich przyjemnych dla ucha określeń. Udało nam się odtworzyć krok po kroku tą drogę i oczywiście pomijając kwestię drogi z Lwowa do Choryńca, bo to były stacje kolejowe, które miały przecież swoje nazwy, no to tymi wszystkimi przysiłkami leśnymi i rewirami leśnymi, którymi oni przyjeżdżali z Choryńca do Smolina, to nam się udało nanieść na mapę i stworzyć taką wirtualną też mapę. I co ciekawe, ten szlak drożny istnieje po dziś dzień. On się urywa tam pod sam koniec na wysokości Alei Dębowej w samym Smolinie. No ale być może właśnie ze wsparciem gminy Lubaczów uda się ten ostatni fragment też zrewitalizować i udostępnić publiczności, bo to są nie tylko piękne okolice, ale również bardzo malownicze, bo tam nie tylko ze wzniesień można obserwować piękne krajobrazy roztocze, ale przecież są uroczyska leśne, są wąwozy, którymi się przejeżdża i to są wszystko historyczne miejsca, w których były wsie. Tam przecież niedaleko dworu była karczma żydowska, zaraz obok był przysiółek smoliński. To wszystko tętniło życiem, no po wojnie niestety. No czy właściwie w czasie
ten
wojny.
Ten świat to zniknął. Tak, został zniszczony. Został zniszczony. I jakie jeszcze elementy tej prezentacji w teatrze były?
A tak, bo od tego zaczęliśmy. Znaczy właściwie najbardziej interesujące z punktu widzenia celu, który chcieliśmy osiągnąć, czyli zainteresować czytelników tą książką, no to były prezentacje tych postaci, którzy, jak to dziadzio pisze, tworzyli konstelację smolińską. Czyli ten już trochę legendarny dziadek Kazimierz pochowany w Radróżu przy cerkwi i jego żona Józefa. Postacie zupełnie niezwykłe, niegdysiejsze. Jest też opis stryja Jana Andruszewskiego, który był niesłychanym oryginałem, pisarzem, lekarzem i społecznikiem, no w tamtych czasach postacią znaczącą dla Smolina i okolicy.
Miał znajomości z Gabrielą Zapolską.
Tak, napisali wspólnie dramat Samuel Zborowski, którego maszynopisy znajdują się jakoby we Lwowie, w Zakopanem i w pamiętniku jest szczegółowy opis tej historii. No i to, co się zachowało z tej przyjaźni, to korespondencja, która była prowadzona przez Gabrielę Zapolską, no ze Smolinem można by powiedzieć. Te listy, które się zachowały, były adresowane do mojej prababki i praprababki. Zresztą one są tam chyba zamieszczone w pamiętniku. Wzruszające były te wiersze.
Dziadek obdarzony był wieloma talentami. Są tam w tej książce i obrazy, są wiersze. Tak. Są bardzo trafne spostrzeżenia na przykład na temat płynnych kartofli. Taki dwuwiersz jest.
Tak. To znaczy przed wojną, mam wrażenie, Polacy wyżej stawiali polskie marki, aniżeli dzieje się to teraz. No jedną z tych marek kultowych był Baczewski. No i odniesienie do tej marki, ten okres studiów akademickich w Akademii Dublańskiej w Dublanach pod Lwowem, zaowocował taki aforyzm, czym dla Francuza słońce we winie, tym dla Polaka kartofel w płynie. To jest aluzja do tego, z czego były produkowane wcześniej przez firmę Baczewski wódki. Wiersze zachowały się w znacznym stopniu, bo te, które były pisane jeszcze przed, jakby to powiedzieć, upadkiem Smolina, niestety zostały utracone i część karykatur, które dziadek narysował. Natomiast te wszystkie, które zostały zgromadzone po wojnie, znajdują się w zasobach naszego archiwum. I oprócz aforyzmów, jak wspominałem, no, są wiersze, kilka jest wierszy tyczących się Lwowa, w którym się dziadek urodził, z którym był bardzo mocno uczuciowo związany. Są wiersze, które być może już nieco straciły na aktualności, bo one opisują ówczesną sytuację polityczną, którą dziadkowi trudno było zaakceptować. Były również akwarele, jak pani wspomniała, czyli obrazy, które dziadek malował przy okazji pobytu w różnych interesujących go miejscach. No i miał taki zwyczaj również, że całą korespondencję, którą prowadził, okraszał z reguły swoimi rysunkami. Czyli albo załączał jakiś szkic, albo jakąś karykaturę, albo jakiś obrazek wręcz mały, co napytało mu na dłuższą metę biedy. W 75 roku bodajże rozsyłał takie kartki do przyjaciół, a wtedy było głodno i chłodno, i wielkanocne kartki. I treść brzmiała: szynka, bajka, gdy są jajka. No i prokurator oskarżył dziadka wtedy o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o stosunkach społeczno-gospodarczych panujących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tak? I to zupełnie poważnie. Dziadek stanął przed obliczem prokuratora, zeznawał, do zarzutów się nie przyznał, no ale postępowanie umorzono ze względu na wiek dziadka. No już wtedy był koło 70, więc uznając, że i tak nie zaszkodzi temu ustrojowi w stopniu wysokim, wymierzono mu grzywnę wysokości chyba 1000 czy 2000 złotych. No to nieźle. Za pisanie kartek świątecznych. No. Także miał talent do rysowania i do generowania kłopotu z drugiej strony sobie. Ale dzięki temu taka dusza buntownika oczywiście w tych trudnych czasach owocowała tym, że przekazywał nam pewne wzorce zachowań. No i staramy się je podtrzymywać godnie.
Były to kresowe krajobrazy. Thank you.